Pamiętam, że to była taka wczesna wiosna. Przyjechaliśmy z grupą studentów do Krakowa na takie zajęcia terenowe. To była jeszcze epoka aparatów analogowych. Nie było w ogóle wtedy aparatów cyfrowych. Ja byłam biedną studentką i nie miałam żadnego aparatu fotograficznego i od jakiegoś kolegi z Warszawy, który był informatykiem, miał bardzo drogi, wspaniały aparat. I on mi ten aparat pożyczył, żebym mogła sobie zrobić zdjęcie tego obrazu na potrzeby pracy. No i właśnie z tym wspaniałym, najlepszej jakości sprzętem przyjechaliśmy do Krakowa i z takim Pawłem, moim serdecznym przyjacielem, no gdzieś tam po tych zajęciach terenowych przybyliśmy tu do Kościoła Bożego Ciała po to, żeby zrobić zdjęcie tego obrazu. No i przyszliśmy tu tacy studenci do tego kościoła, zachwyceni tą sztuką, tą wspaniałą architekturą, tymi obrazami. No i oczywiście jak zobaczyłam ten obraz na żywo po raz pierwszy, to poczułam, że przenikają mnie dreszcze. Zrobił na mnie tak wielkie wrażenie. Po prostu doświadczyłam tego sądu na własnej skórze prawie, że zupełnie nic nie widziałam, co dzieje się wokół mnie, tylko ten obraz. I za każdym razem, kiedy Paweł kierował obiektyw na ten obraz, aparat zamieniał się w kamień. To było niesamowite. Wszystkie przyciski po prostu przestawały działać. Nie dało się w ogóle zrobić żadnego zdjęcia. Na początku Paweł myślał, że to jakaś sprawa techniczna i próbował kierować obiektyw na inne dzieła sztuki, które były w pobliżu, obok tego obrazu. I tym sposobem dwie klisze wypstrykał. I za każdym razem, kiedy znowu próbował zrobić zdjęcie temu obrazowi, nie dawało się. Widziałam przerażenie w jego oczach. Oczywiście mieliśmy statyw, rozstawiliśmy ten statyw. I to jest niesamowite, bo ja wtedy zobaczyłam, że pod tym obrazem jest konfesjonał i że tam odbywa się spowiedź. I wtedy poczułam bardzo głęboko, co ja robię, co my robimy. Zakłócamy spowiedź. A przecież w tym konfesjonale jest Jezus Chrystus. Zobaczyłam tam kapłana i kobietę, która klęczała przy tym konfesjonale. I poczułam wtedy, że spowiedź to jest coś bardzo poważnego i prawdziwego. To były też takie moje początki nawiązywania nowych relacji z Bogiem. Natychmiast wyszliśmy z tego kościoła. Przyszliśmy do niego następnego dnia. I oczywiście zrobiliśmy piękne zdjęcia.
Teraz całe ich zgromadzenie powstało i poprowadzili go przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać go. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza, króla. Piłat zapytał go: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział mu: tak, ja nim jestem.
To wchodzimy do świątyni Bożego Ciała. Jest zimno bardzo, to zawsze jest zimno w tym kościele. Mury są potężne.
270 kilometrów dzieli krakowski Kazimierz od Kazimierza nad Wisłą, gdzie mieszka i pracuje Romana Rupiewicz, historyczka sztuki i społeczniczka. W ubiegłym roku ukazała się jej książka Sąd nad Jezusem, studium ikonografii oraz źródeł od chrześcijańskiego antyku do nowożytności. Książka to efekt kilkunastoletnich badań prowadzonych w całej Europie. A wszystko zaczęło się tutaj, w lewej nawie zapierającej dech świątyni, gdzie w 2002 roku pewna urodziwa studentka pojawiła się, by zebrać materiał do prostej pracy semestralnej.
I teraz jesteśmy w bocznej nawie. Stoimy przed obrazem, który pokazuje Sąd nad Jezusem, dokładnie ten tytuł brzmi, przytoczysz go w języku polskim, krwiożerczy sąd żydowski przeciwko Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi świata, judicium sanguinarium judeorum contra Jezum Christum salvatorem mundi. I widzimy, że obraz pokazuje pomieszczenie, jest to wnętrze jakiejś sali, takiej sądowej, być może właśnie jest to pretorium. W centralnym miejscu siedzi Chrystus, jest nagi, ma powrozy na szyi. Peryzonium siedzi na jakimś takim kubiku, na którym zarzucony jest czerwony płaszcz. Jego głowę okala świetlisty nimb promienisty. Ma dłonie skrzyżowane na piersi i siedzi naprzeciw stołu. Przy stole siedzą rzymscy urzędnicy, jest to skryba i lektor. Jeden z nich spisuje wyrok, drugi odczytuje ten wyrok. I wokół Chrystusa mamy zgromadzonych 19 członków Wysokiej Rady Żydowskiej, którzy pokazani są w takim jakimś takim poruszeniu, jakiejś ekspresji. Oni dyskutują. Każdy z nich trzyma tablicę, na której jest wypisane w języku łacińskim imię oraz sentencja, która oskarża bądź broni Jezusa Chrystusa. Niektórzy Żydzi nawołują do śmierci, inni próbują go bronić. Oczywiście więcej jest tych, którzy go oskarżają. Na środku tego zgromadzenia stoi Kajfasz. Kajfasz, który rozkłada ręce, patrzy wprost na widza. Głowę ma lekko skierowaną w stronę Chrystusa, jest odziany w strój arcykapłana żydowskiego, ma pektorę na piersi, pokryty kamieniami 12. To jest też bardzo symboliczne, bo odnosi się do fundamentów Jerozolimy i do 12 pokoleń Izraela. I właściwie Kajfasz jest tutaj jakby taką główną postacią, głównym oskarżycielem. Z boku też siedzi Piłat na takim tronie pod baldachimem, na podwyższeniu, ale on jest tutaj postacią drugoplanową. Wokół niego zgromadzeni są saduceusze, dalej faryzeusze, uczeni w piśmie.
To ciekawe, że Piłat jest taki niepozorny.
No tak, to właśnie pokazywało pierwotne funkcje tych obrazów, że one były używane do takiej propagandy antyżydowskiej, antyjudaistycznej, że miały pokazywać tą winę narodu żydowskiego, pokazywać ich odpowiedzialność za śmierć Chrystusa. Ale dzisiaj też wiemy, zawsze to wiedzieliśmy, że gdyby nie było tej śmierci, nie byłoby zbawienia.
Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Lecz oni nastawali i mówili: podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie.
Chyba w tej pracy badawczej sztuka interesowała mnie najmniej. Mówię to jako historyk sztuki, nie powinnam takich rzeczy mówić. Chyba najbardziej interesowała mnie prawda. Interesowała mnie prawda o sądzie nad Jezusem. Jak to naprawdę było, bardzo interesowała mnie postać Piłata. Intrygowało mnie pytanie, czy wyrok Piłata został spisany i czy się zachował. To jest chyba coś, o czym myślałam nieustannie przez te lata. Zaczęłam się zastanawiać nad tym sądem, nad Jezusem, bo ten obraz nie jest zgodny z tym, co jest napisane w Piśmie Świętym. Doskonale wiemy, że proces Jezusa to jest taka historia, która odbywa się przed wieloma sędziami, jest proces, sąd przed Piłatem. Chrystus jest przesłuchiwany przez Kajfasza, potem jest odsyłany do Annasza. Też w międzyczasie Piłat odsyła go do Heroda. Natomiast na tym obrazie widzimy, że wszystko dzieje się w jednym miejscu i czasie. I zaczęłam zastanawiać się, dlaczego taki obraz jest obecny we wnętrzu Kościoła, który nie jest zgodny z Ewangelią. I zaczęłam drążyć ten temat. zgłębiać. Zajęło mi to wiele lat. Zaczęłam szukać podobnych obrazów o podobnym temacie i okazało się, że w Polsce jest około 20 takich obrazów, natomiast w Europie około 100, czy może nawet ponad 100, które są przede wszystkim obecne na terenach niemieckojęzycznych, Austria, Niemcy, ale także i Bałkany, również Włochy, Francja. I zaczęłam te obrazy ze sobą porównywać i analizować. Okazało się, że one wszystkie wychodzą z jakiegoś jednego korzenia. Próbowałam znaleźć ten korzeń. Drogowskazem były napisy, które znajdowały się na tych obrazach. Jest tam mnóstwo inskrypcji, najczęściej w języku łacińskim, ale także i w językach narodowych. I na niektórych z tych obrazów był taki napis: ten wyrok został wykopany spod ziemi, albo na innych obrazach, że ten wyrok został znaleziony w Aquilii w roku 1580. Zastanawiałam się, co to znaczy, że wyrok został znaleziony. No i właściwie zaczęłam szukać w archiwach, w literaturze. Okazało się, że w 1580 roku w Aquilei w Italii, na terenie Abruzji, w ruinach starożytnego miasta Aminterna, został odkryty skarb. To był sarkofag kamienny z różnymi zwojami zapisanymi papirusami, jakimiś właśnie takimi cennymi dokumentami. To odkrycie było wielką sensacją w całej chrześcijańskiej Europie, ponieważ okazało się, że jednym z dokumentów jest spisany wyrok Piłata. Zainteresowali się tym wszyscy. Pisali o tym Francuzi, pisali o tym Niemcy, pisali o tym Włosi. Ten dokument dziś zaginął. Zaginął bardzo szybko. Właściwie nie mamy go. Nie wiemy, jak on wyglądał. Ale była to tak wielka sensacja, że nawet królowie zamawiali sobie odpis tego dzieła, tego wyroku, i między innymi król hiszpański również poprosił o taki odpis i właśnie w archiwach hiszpańskich są odpisy tego wyroku zachowane. Przede wszystkim tą historią zainteresował się biskup Neapolu, Paolo Giovio dei Pagani, który poprosił najznamienitszego prawnika Włoch, Camilla Borello z Neapolu, żeby ten dokument zbadał, czy on jest prawdziwy, czy fałszywy. Ten prawnik badał go przez 8 lat i orzekł, że jest to fałszerstwo.
Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem go wobec was i nie znalazłem w nim żadnej winy w sprawach, o które go oskarżacie. Ani też Herod, bo odesłał go do nas. A oto nie popełnił on nic godnego śmierci. Każę go więc wychłostać i uwolnię. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem: strać tego, a uwolnij nam Barabasza. Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo.
Nie wiemy, czy to znalezisko z 1580 roku jest autentyczne. Coś znaleziono, skoro tyle na ten temat powstało literatury w tamtym czasie. I bardzo szybko pojawili się ludzie, którzy ten wyrok, niezależnie od tego, czy on był prawdziwy, czy fałszywy, zaczęli używać do różnych antyżydowskich prowokacji i do manipulacji, propagandy i szykanowania Żydów. To był też taki czas, zwłaszcza na terenach Świętego Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego, że właśnie Żydów wypędzano z różnych miast, z Augsburga, z innych także. I ten dokument trafił w ręce protestantów z Norymbergi i ci protestanci postanowili zacząć używać go do właśnie tych niecnych, niezacnych celów i sprefabrykowali jego treść, całkowicie ją zmienili. Samą formułę wyroku Piłata skrócili do minimum, jakby wybielając postać Piłata całkowicie, w ogóle sprowadzając ją gdzieś na jakiś dalszy plan i dopisali protokół Sanhedrynu. Wymyślili imiona 19 członków Wysokiej Rady Żydowskiej, o takich imionach, które miały brzmieć jak hebrajskie, i wymyślili różne prawne formuły, które oni wypowiadają. Więc większość oczywiście z tych członków Wysokiej Rady Żydowskiej oskarża Chrystusa i nawołuje do wyroku śmierci. Kilku pojawia się, którzy go bronią, próbują go bronić.
Czyli ci protestanci dopisali czy przeinaczyli?
Tak, oni to całkowicie zmienili, po prostu wymyślili coś kompletnie fikcyjnego i zaczęli to bardzo intensywnie propagować jako prawdę objawioną, że rzeczywiście taki wyrok został odkryty z protokołem Sanhedrynu, który jest zakończony słowami: ukrzyżuj, ukrzyżuj go, krew jego na nas i na nasze dzieci, więc no, też takie znamienne słowa, profetyczne bardzo. I zaczęli wydawać druki ulotne z tym tekstem, opatrzone jakąś ryciną, albo po prostu takie książeczki w formie takich broszurek. Wiemy też, kto podpisał się pod pierwszą taką właśnie ryciną. Matthias Rauch niejaki, jakiś taki rytownik mało znany. One wychodziły prawie w całych Niemczech bardzo dużej ilości. Mamy dużo zachowanych egzemplarzy z Augsburga, z Norembergi, Frankfurtu i z innych miast. I one zaczęły się rozprzestrzeniać po całym chrześcijańskim świecie. Potem były tłumaczone na inne języki, na łacinę, też na właśnie języki narodowe. I na podstawie tych książeczek i broszurek zaczęły powstawać obrazy. Oczywiście bardzo szybko zapomniano o pierwotnej historii, o tym całym odkryciu Zakwila. I jakby ta historia potem dostała drugie życie. Pierwotnie miała być używana do różnych antyjudaistycznych prowokacji, ale potem stała się po prostu atrakcyjna, bo stała się takim komiksem. Na pewno te obrazy były ciekawsze niż taki Chrystus, który stoi przed Piłatem umywającym ręce i nie ma żadnej akcji, nic się nie dzieje. Tam na tym obrazie się dzieje bardzo dużo. No i te grafiki trafiły również do Polski, trafiły do Krakowa. To jest bardzo ciekawe, że ten obraz został namalowany przez Łukasza Porębskiego, który był uczniem włoskiego mistrza Tomasza Dolabelli, który przyjechał do Krakowa i tu dla kanoników regularnych lateraneńskich malował ołtarz główny, ale też i inne dzieła. Był wspaniałym malarzem i Łukasz Porębski był jego takim uczniem, czy też może pracował w jego warsztacie. I obraz ten namalował około 1627 roku. Mamy taką wzmiankę z kroniki Stefana Ranotowicza z tamtego czasu, w której to kronice zapisanej w języku łacińskim czytamy, że z egzorcyzmów ofiarowane pieniądze mając, tenże obraz wielki przy dzwonnicy Judicium Christi sprawił. A sprawił go ksiądz Żurawski, kanonik. On ufundował ten obraz, właśnie ksiądz, który był jednocześnie egzorcystą. I z datków, które za te egzorcyzmy otrzymywał, taki obraz ufundował. Nie wiemy dlaczego taki obraz zawisł tu, właśnie na Kazimierzu, gdzie była wtedy przecież bardzo duża społeczność żydowska.
Szczęść Boże. Katarzyna Michał.
Ksiądz Maciej Guziejko.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym bardzo Was powitać w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała. Początki tego kościoła sięgają 1380 roku. Kanonicy regularni przybyli tutaj w 1405 roku z Czech. Tutaj kanonicy przybyli na zaproszenie króla, więc musieli to być ludzie światli, którzy mogli zapoczątkować piękne dzieło.
Tak można się zapatrzeć i pewnie wielu wpatruje się w ten przepiękny, kapiący złotem ołtarz, pokazujący narodziny Pana Jezusa, a być może wielu nie spojrzy nawet w lewą stronę, gdzie w lewej nawie jest pokazany ten moment, jeden z ostatnich, prawda?
Jeśli tutaj stoi się pod obrazem przedstawiającym scenę niesprawiedliwego sądu nad Panem Jezusem, to widać, że poniżej mamy konfesjonał. I jeśli przyjdziecie to do naszej bazyliki, to najczęściej właśnie my, kanonicy regularni, spowiadamy, mówimy nawet, że konfesjonał pod Piłatem. I tutaj właśnie wielu ludzi, którzy przychodzą, aby pojednać się z Panem Bogiem, mogą zobaczyć właśnie tą scenę przedstawiającą, no powiedzmy szczerze, niesprawiedliwy sąd. I tutaj właśnie od razu przychodzi na myśl to, jak człowiek myśli. Weźmy choćby przykład Piłata. Piłat, jak wiemy, w tamtym okresie był namiestnikiem Rzymu. Wtedy Żydzi byli pod okupacją Rzymu. Wiemy, co to okupacja. Wielu jeszcze naszych dziadków, pradziadków, babć, prababć pamięta te straszne czasy wojny. I Piłat, z tego co możemy się dowiedzieć, chciał zachować w Ziemi Świętej taki względny spokój. A Pan Jezus i ta cała sprawa związana z Panem Jezusem niestety ten spokój burzyła. Bo Żydzi domagali się od namiestnika Rzymu, bo sami nie mogli wydać wyroku skazującego na śmierć. Domagali się tego od Piłata. No i kiedy czyta się Ewangelię, w tym roku będzie czytana Ewangelia według świętego Łukasza w Niedzielę Palmową. Z kolei w piątek Męki Pańskiej będziemy jak co roku odczytywać Ewangelię według świętego Jana. I tam bardzo łatwo zauważyć, że Piłat widział, że Pan Jezus jest niewinny. Widział, że Panu Jezusowi nie należała się śmierć na krzyżu. A pomimo tego Piłat postanawia wydać niesprawiedliwy wyrok i skazać Jezusa na śmierć. Nie chciał mieć problemów z Żydami, nie chciał, aby w mieście panowały zamieszki, nie chciał być może stracić swojej pozycji, bo społeczność żydowska starszyzna na pewno mogła troszkę namieszać w jego życiu. Więc wolał wydać niesprawiedliwy wyrok i mieć spokój. I tacy właśnie my często jesteśmy ludzie, że niekiedy stajemy przed człowiekiem niewinnym, ale wokół którego no, tworzą się różne zamieszania. To zamiast takiego człowieka wziąć w obronę, być może troszkę stracić, ale obronić niewinnego, to my wolimy, utrzymując tą swoją pozycję, skazać takiego kogoś. Ile razy mamy gdzieś w pracy jakąś sytuację, w szkole, wiemy, że ktoś jest niewinny, w rodzinie i zamiast poświęcić się, stracić w oczach innych, ale uratować niewinnego, to my wolimy dla świętego spokoju utrzymać swoją pozycję. I taki właśnie jest sąd ludzki. A ludzie, którzy przychodzą tutaj do spowiedzi, doskonale sobie zdają sprawę z tego, że Pan Bóg tak nie sądzi. Pan Bóg zna ludzkie serca i zawsze sądzi sprawiedliwie.
Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Zapytał ich po raz trzeci: cóż on złego uczynił? Nie znalazłem w nim nic zasługującego na śmierć. Każę go więc wychłostać i uwolnię. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby go ukrzyżowano. I wzmagały się ich krzyki.
A powiedz, jak to jest? Jak to jest latać do bibliotek w całej Europie, dotykać XVI-XVII-wiecznych dokumentów? No to można tak tam wejść?
Nie, to są przeżycia mistyczne. To są takie przeżycia, którego nie da się z niczym porównać. Dotykanie starych dokumentów, czytanie starych rękopisów w języku łacińskim, greckim, to jest coś niesamowitego. To jest coś, co w ogóle dodaje mi skrzydeł. Jest to niesamowite przeżycie. Oczywiście nie jest to łatwe, żeby mieć dostęp do takich dokumentów, bo no, trzeba przedstawić odpowiednie pisma, że się jest pracownikiem uniwersytetu, albo się prowadzi jakąś pracę badawczą. Często trzeba mieć jakieś listy polecające. Prowadziłam badania w archiwach niemal całej Europie. Najwięcej rzeczy znalazłam w Bibliotece Ambrozjana w Mediolanie. Znalazłam tam dużo odpisów tego wyroku Piłata, tego z Akwilei, nie tego zmienionego przez protestantów norymberskich. Znalazłam także książkę napisaną przez pewnego francuskiego teologa, który również pisze o tym odkryciu w Akwilii. To był zwrot. No i też znalazłam bardzo ciekawą książkę wydaną w Genewie około 1500 roku, która była takim traktatem teologicznym pseudo Tomasza z Akwinu. I na końcu tej książki był taki dodatek, również był to wyrok Piłata. I to było chyba jedno z największych odkryć, bo też jakby uświadomiło mi, że sprawa wyroku Piłata to nie jest sprawa tylko tego odkrycia z 1580 roku w Akwilii, tylko że tym się naprawdę interesowano, że podążano śladami Chrystusa, starano się ustalić każdy moment jego życia. Tak naprawdę to, co mamy na obrazie w Kościele Bożego Ciała, bo tam na środku widnieje zapisany wyrok Piłata, to jest właśnie wyrok, który jest cytatem z tej książki z 1500 roku wydanej w Genewie. To był zwrot. Ja, Poncjusz Piłat, sędzia w Jerozolimie za panowania potężnego cesarza Tyberiusza, który niech włada szczęśliwie obdarzony łaskami, wymierzam sprawiedliwość wszystkim, także synagodze żydowskiej. Słyszałem o sprawie Jezusa z Nazaretu, którego związanego przywiedli Żydzi i zbadałem ją. Wydałem wyrok. Ponieważ chełpił się on, że jest Synem Bożym i nazwał się Królem Żydowskim, choć pochodzi z ubogiej rodziny i zapowiedział, że zburzy świątynię Salomona, niech zostanie ukrzyżowany wraz z dwoma łotrami.
Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia. Jezusa zaś zdał na ich wolę.
Przez te wszystkie lata nawiązałam osobiste relacje z wszystkimi uczestnikami pasji, z oprawcami. Bardzo często też sama identyfikowałam się z tymi oprawcami, właśnie z Żydami, z Piłatem, z tymi notariuszami, którzy spisywali ten wyrok, z tymi, którzy prowadzili go na biczowanie. Czułam, że to ja oskarżam, że to ja zabijam, że to ja wydaję wyrok. Ale też nie tylko czułam się jako ten oskarżyciel, ale jakby też doświadczyłam tego, że to było potrzebne dla zbawienia ludzkości, że to wszystko musiało się dokonać, żeby pisma proroków mogły się wypełnić, bo przecież każdy moment tej pasji był zapowiedziany przez proroków w Starym Testamencie i to wszystko się dokonało. Ja to przeżywałam bardzo osobiście. Więc to było takim motorem napędowym w tych pracach badawczych i to jakby dodawało mi sił, że mogłam w tych chwilach zwątpienia dalej te prace badawcze prowadzić.
Miałaś takie marzenie gdzieś tam w podświadomości. Tak. Było takie marzenie, żeby odkryć ten wyrok?
Ja w ogóle mam takie głębokie przeświadczenie, że ten wyrok zostanie odkryty, że on jest.
Masz podejrzenie gdzie?
Może jest zakopany w jakimś klasztorze włoskim, a może Watykan. Myślę, że ktoś tego dokona, ale nie będę to ja. Ale cały czas pisałam to z takim przeświadczeniem, że trzeba to napisać, bo to jest ważne dla dalszych badań i dalszych odkryć. Że to posłuży jako wstęp do czegoś wielkiego. Że jakby ta książka przygotuje innych badaczy na to, co może zostanie kiedyś odkryte.
Chciałaś być tą osobą ty?
Nie. Wiem, że to nie będę ja.
I dla naszych parafian ten obraz z pewnością jest bardzo bliski, bo stojąc tutaj w kolejce do konfesjonału, patrzą na tą scenę z życia Pana Jezusa, gdzie został niesprawiedliwie osądzony. Podejrzewam, że ten obraz wysłuchał naprawdę tysiące spowiedzi. Też zdradzę Wam, że moją pierwszą spowiedź jako kapłan również odbyłem w tym konfesjonale. Pierwszy raz kogoś rozgrzeszyłem tutaj, w tym konfesjonale i cieszę się, że Pan Jezus nie jest tak jak Piłat, że Pan Jezus zawsze osądza sprawiedliwie. Ilekroć przychodzimy tutaj do konfesjonału i szczerze żałujemy, Pan Jezus daruje nam winę, a nie nas krzyżuje.
Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.